Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sudeciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wydarzeniach stycznia 1945 roku. Wydarzeń tych jest dużo, dotyczących zarówno historii całej wojny, II wojny światowej, bo to też jeden z ważnych momentów przełomowych dla tej wojny, ale też pewnie trochę będę ciągnął w stronę wydarzeń związanych z polską historią. Moim gościem profesor Piotr Semków, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Gdy mówimy o wydarzeniach stycznia 1945 roku, to powinniśmy przede wszystkim mówić o ofensywie Armii Czerwonej tu nad Wisłą, czy też zacząć tę historię od tego, że alianci zachodni mają kłopoty w Ardenach i w związku z tym ta ofensywa rozpoczyna się już w styczniu?
Nie sposób omawiać wydarzeń ze stycznia roku 1945. Jest to tylko i aż 31 dni bardzo bogatych wydarzenia. Bez zwrócenia uwagi na to, co działo się w roku 1944, ani również nie sposób omawiać tegoż stycznia. Po 31 stycznia, czyli biorąc pod uwagę ostatnie kilka miesięcy II wojny światowej. Rzeczywiście, mamy grudzień roku 1944, rozpętana ofensywa aliancka, jeżeli chodzi o drugi front w Europie Zachodniej, przybliża się coraz bardziej do Niemiec, przybliża się coraz bardziej do punktu docelowego, który miał być Berlin, bo rzeczywiście wszystko wskazywało na to, że to właśnie alianci zachodni dotrą do tegoż Berlina, ale na przełomie 1944 i 1945 roku Niemcy podejmują jedną, jedyną, w zasadzie można powiedzieć, że rozpaczliwym rzutem na taśmę, tą kontrofensywę w Ardenach. Do czego ona ma doprowadzić? Ona tak naprawdę ma doprowadzić do ukazania światu tego, że Niemcy są w stanie. Jest to, proszę zwrócić uwagę, powielenie pewnego wzorca z roku 1918. Kiedy to nie wiadomo było jeszcze w roku 1918, jak zakończy się ta wojna, ze względu właśnie na te ofensywy niemieckie kierowane na Paryż, tu mamy pewnego rodzaju podobieństwo. No i ma ta ofensywa dotrzeć do Morza Północnego, tutaj do jednego z portów belgijskich w tym przypadku i ma pokazać światu, że oto jesteśmy w stanie jeszcze walczyć.
Ale czy to nie jest też próba, mówiąc najkrócej, skłócenia aliantów co do tej idei Hitler i jego wspierający go generałowie i jeszcze politycy mieli wiele nadziei i złudzeń, licząc na to, że taka porażka może doprowadzić do takiej sytuacji, że alianci zachodni inaczej zaczną patrzeć na te wydarzenia i też, że być może dla Niemiec jest jakieś polityczne rozwiązanie tej sytuacji.
To miało też doprowadzić do zawarcia separatystycznego pokoju na froncie zachodnim i podjęcia rozmów z jednej strony przez aliantów zachodnich, po drugiej stronie, no właśnie z kim? Po 20 lipca 1944 roku w Niemczech widać było, że nawet generalicja jest w stanie opozycji przeciwko Führerowi. Proszę zwrócić uwagę, że wiele osób, które brało udział w tym ruchu Stauffenberga z 20 lipca 1944 roku, w tym zamachu i to, co się później stało, to byli ludzie, którzy w zasadzie całą karierę swoją zawdzięczali właśnie Hitlerowi. Na skutek zmiany koniunktury wojennej podejmują, no właśnie co, podejmują próbę wyeliminowania symbolu, a z drugiej strony brak jakichkolwiek planów na to, co ma być dalej, bo stworzenie jakiegoś quasi rządu z jednej strony było brane pod uwagę, z drugiej zaś strony nie liczono się z tym kompletnie, czy alianci będą chcieli w ogóle rozmawiać.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy wrócić do wydarzeń przełomu 44 i 45 roku, no to mamy taką sytuację, w której ta ofensywa wywiera ogromne wrażenie na dowództwie alianckim, zmusza Amerykanów i Anglików do daleko idącego zmiany planów, no głównie świętowania świątecznego, a z drugiej strony powoduje ten apel do Stalina o pomoc, no który zaowocuje tą ofensywą na froncie wiślanym, że tak to powiem. Ale bardzo ciekawe jest to, że te wydarzenia, które poprzedziły ofensywę z nad Wisły Armii Czerwonej, doprowadziły do takiej sytuacji, że armia niemiecka znajdowała się jakby wbrew, nie wiem, niemieckiej logice, nie w tym miejscu, a właściwie jej te siły główne, w którym można byłoby się spodziewać. Bo jak popatrzeć na dyslokację niemieckich elitarnych dywizji pancernych, to one znajdowały się właśnie na zachodzie i próbowały odegrać tę rolę w ofensywie w Ardenach, a druga część potężna armii niemieckiej znajdowała się w tym czasie na Węgrzech. Mówiąc najkrócej, jak popatrzeć na to, to obrona tego kierunku, który wydał się najważniejszy, czyli kierunku, który wprost prowadził na Berlin, no, zajmowały się jednostki z znacznie pośredniejszego gatunku.
To były nie tylko jednostki pośredniejszego gatunku, tylko trzeba również zwrócić uwagę na to, kto stał na czele tych jednostek. Przecież Heinrich Himmler, któremu powierzono dowodzenie... Cokolwiek by to nie oznaczało, powierzono dowodzenie tutaj wielkimi związkami taktycznymi, nigdy wojskowym nie był. Przecież on nawet żył w kompleksie przez całe swoje życie, że nie załapał się na walki z I wojny światowej, więc tegoż wątku kombatanckiego nie miał. Więc Himmler raz, że nie potrafił dowodzić, można śmiało tutaj powiedzieć, żadnymi związkami taktycznymi. Dwa, że ofensywa Armii Czerwonej, która ruszyła tutaj 12 stycznia 1945 roku, zmieniła tą sytuację na froncie wschodnim na jeszcze bardziej niekorzystną dla armii niemieckiej, bo rzeczywiście to wybrzuszenie węgierskie, o którym tutaj pan redaktor wspomniał, było stopniowo likwidowane. W dodatku Węgry w styczniu 1945 roku porzucają oś, wypowiadając wojnę tutaj III Rzeszy. Taka sama sytuacja, zresztą proszę zwrócić uwagę, ma miejsce z Finlandią, bo Finlandia w roku 1941 przystępuje do wojny jako aliant III Rzeszy na zasadzie wojny kontynuacyjnej, a potem, gdy koniunktura się tutaj zmienia, Finlandia również wypowiada wojnę.
We wrześniu 1944 roku.
Tak jest. Trzeciej Rzeszy, stając się sojusznikiem tutaj, no, całej tej grupy aliantów, koalicji antyhitlerowskiej, o tak bym to powiedział. I teraz ten rozpaczliwy gest, ten rozpaczliwy strzał ukierunkowany na Antwerpię, bo tam przecież miały wojska niemieckie dotrzeć. Wiara w cudowną broń, Wunderwaffe, która bardziej była oparta na pobożnych życzeniach, aniżeli na faktycznych możliwościach, w szczególności z lat 44-45, po nasilających się bombardowaniach. Utrata dużej połaci ziemi, a jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że Niemcy na froncie wschodnim zakładały tymczasowość sytuacji. W dalszym ciągu przecież przygotowywane jesienią 44 roku, latem 44 nawet, jeszcze wcześniej, plany ewakuacyjne, jeżeli chodzi o ludność, jeżeli chodzi o zakłady, to rzeczywiście przyjmowano tymczasowość sytuacji. Zakłady miały być unieruchomione, ale tak, że w obliczu zmieniającej się koniunktury, oczywiście w domyśle na korzyść III Rzeszy, miały być przywrócone natychmiast do użytkowania. Więc gdzieś jakaś taka wiara istniała, tylko była to bardziej ułuda niż faktycznie realne podliczenie możliwości sił i środków.
No dobrze, ale to czy w takim razie Hitler nie myślał w ten sposób, że obrona niemieckiej ziemi, niemieckiej ludności jest jakimś priorytetem? Bo co by nie powiedzieć, ta ofensywa ze stycznia 45 roku doprowadziła do z jednej strony zajęcia generalnego gubernatorstwa, czyli tego obszaru jakby zasiedlenia ludnością polską, ale natychmiast wyprowadziła Armię Czerwoną do ziem, które były już w zwarty sposób zasiedlone przez Niemców.
Po raz pierwszy do takiego spotkania właśnie z Armią Czerwoną i ziemiami niemieckimi doszło jednak w 1944 roku.
Tak,
Prusy Wschodnie. I to, co się wówczas wydarzyło, ta paniczna ucieczka przed Iwanem, jak to określano, to rzutowało i na Prusy Zachodnie, i na późniejszą panikę związaną chociażby, tu już jesteśmy w marcu 1945 roku, także wybiegam trochę w przyszłość, po dotarciu Armii Czerwonej w okolicach Kołobrzegu do morza i utworzeniu wielkiego kotła pomorskiego, czyli odcięto tutaj i sporą liczbę żołnierzy, ludności cywilnych i na co mogli liczyć gaulajterzy jako głównodowodzący. Mogli albo uciekać, tak jak mamy taką sytuację we Wrocławiu, albo no, bronić się do końca.
Cokolwiek no dobrze, by to no, ale to nie w takim oznaczało. Razie Niemcy nie mieli świadomości, że to jest ten najważniejszy kierunek wojskowy i polityczny dla obrony III Rzeszy, czy po prostu zakładali, że to jednak uda się rozwiązać te inne gambity, czyli mówiąc najkrócej, być może rzeczywiście doprowadzić do jakiejś zmiany sytuacji polityczno-wojskowej na zachodzie w Ardenach, do obrony ważnego dla III Rzeszy kierunku węgierskiego, a potem być może uda się obronić ten kierunek berlińsko-warszawski?
To była wypadkowa, a w zasadzie miks wszystkich takich właśnie sytuacji.
I krótkiej kołdry.
Dokładnie, nawet bardzo krótkiej kołdry, bo mapa jest cierpliwa. My możemy tutaj żonglować każdymi jednostkami, kolorami czerwonym, niebieskim, a potem się okazuje, że tych jednostek już nie ma. Przecież Hitler zamknięty w bunkrze, w swojej kancelarii, przecież do końca wierzył w armię rezerwową, armię odwodową, która istniała tak naprawdę tylko w jego wyobraźni. I liczenie na to, że ten, jak to określano, wierny Heinrich rzeczywiście stanie na wysokości zadania, było liczeniem, było posunięciem całkowicie chybionym.
Choć, jak rozumiem, była to kwestia perspektywy roku 1944 i takiego przekonania, że element dyscypliny i tego chaosu, który powstaje w momencie spisku Stauffenberga, jest jakby najważniejszym zagrożeniem dla III Rzeszy, a nie kwestia tego, czy Heinrich Himmler jest kompetentnym dowódcą.
Z drugiej zaś strony rzeczywiście to opanowanie chaosu wewnętrznego i ewentualnej opozycji, która mogła w dalszym ciągu się rozwijać, to było działanie pierwszoplanowe. Przecież Hitler tutaj bez wahania zdecydował na karę śmierci w stosunku do wszystkich zamachowców z roku 1944. Canaris, przecież jedna z jego, jeżeli tak to można powiedzieć, prawych rąk, jeżeli chodzi o wywiad tutaj Abwehre, Canaris ginie w roku 1945 jako biorący udział w tym spisku, powieszony na strunie fortepianowej.
Gdy patrzymy na wydarzenia roku 45, czyli tę ofensywę, no to ona jest też bardzo znacząca dla tego, co dzieje się no, z Polską, bo to są też bardzo ważne daty dla tego, co dzieje się z polskim podziemiem, polskim rządem, polskimi siłami politycznymi. No chciałbym, żebyśmy taką małą dygresję zrobili na ten temat. Styczeń to jest moment, kiedy no, większość ziem polskich znajduje się już pod kontrolą Armii Czerwonej, kiedy to dowództwo Armii Krajowej podejmuje decyzję o rozwiązaniu tej organizacji. Pytanie, jeśli mielibyśmy odpowiedzieć też trochę politycznie, dlaczego? Zaczyna się jakby zupełnie nowa era, czyli era no, jakiejś politycznego oporu wobec władz sowieckich i władz lubelsko-warszawskich, bo tak to chyba trzeba określić, i jakiegoś politycznego rozłamu w polskiej emigracji, który doprowadza do przyjazdu Stanisława Mikołajczyka, a równocześnie trwania rządu emigracyjnego, który traci poparcie aliantów. Za chwilę mamy konferencję w Jałcie, która notabene będzie odbywała się w cieniu tych wydarzeń, czyli w cieniu wielkiej sowieckiej ofensywy.
Armia Krajowa, trzeba pamiętać o tym, że na Armię Krajową rzutuje powstanie warszawskie.
Czyli mówiąc najkrócej, ona się nigdy nie podniosła politycznie po wydarzeniach sierpnia, września 1944 roku?
Nie podniosła się i politycznie, i nie podniosła się, jeżeli chodzi o strukturę militarną, bo przecież to, co się stało w Warszawie, to była, jakby na to nie patrzeć, nie ujmując tutaj ofiarności żołnierzom ani daniny krwi, to była wielka klęska. Klęska pod względem politycznym, klęska pod względem militarnym. Generał Burko Morowski, dowódca Armii Krajowej, przecież idzie do niewoli. Wraz z całym swoim sztabem. To, co się dzieje na przełomie właśnie lat 1944-1945, to posuwanie się z jednej strony Armii Czerwonej, stworzenie rządu konkurencyjnego, jak to określano, w pierwszym wyzwolonym mieście polskim, co było niezgodne z prawdą, bo pierwsze miejscowości zajęto właśnie już w styczniu 1944 roku.
Na Wołyniu.
Tak, dokładnie na Wołyniu, biorąc pod uwagę granicę wytyczoną traktatem ryskim. Dalej ta sytuacja, która nastąpiła w roku 1943, jeżeli chodzi o stosunki polsko-sowieckie, rząd Sikorskiego i sprawa Katynia, która wtedy została ujawniona. I chodzi tutaj o to, żebyśmy stworzyli, mówię w domyśle my, czyli nowa władza, żebyśmy stworzyli struktury quasi państwa. Taką strukturą przecież stała się Krajowa Rada Narodowa i legalizowali stopniowo te struktury. Tworzymy przecież ministerstwa, tworzymy namiastkę rządu, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego staje się tym quasi rządem, Krajowa Rada Narodowa jako quasi parlament, mamy nawet prezydenta, o czym się zapomina. Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut. A z drugiej strony na zachodzie mamy rząd, który w oparciu o konstytucję kwietniową z roku 1935 jest tym legalnym rządem Rzeczpospolitej Polskiej.
Ale ta solidarność tego środowiska emigracyjnego łamie się już jesienią 1944 roku, kiedy mamy do czynienia z jednej strony z rządem Arciszewskiego, a z drugiej strony z wyraźnie czekającym na jakieś wsparcie Churchilla i aliantów Mikołajczykiem, który gotowy jest na różnego rodzaju kompromisy, te, które mieli wynegocjować Roosevelt i Churchill.
Ale równocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje we wrześniu 1944 roku na froncie zachodnim. Słynna, największa operacja spadochronowa Market Garden i zarazem wielka klapa, wielka porażka, gdzie personalnie generała Sosabowskiego obciąża się winą za to, że wojska alianckie poniosły porażkę. Dopiero po kilkudziesięciu latach Anglicy się przyznali, o co tak naprawdę chodziło. Sosabowski i jego spadochroniarze do końca wierzyli w to, że w roku 1944, w sierpniu, gdy wybuchnie powstanie, zostaną zrzuceni w okolicach Warszawy, idąc na pomoc powstańcom. Tu nagle okazuje się, że tak, sojusznik jest dobry, jeżeli składa daninę krwi. Jeżeli sojusznik zaczyna myśleć inaczej, staje się sojusznikiem niewygodnym. Mamy rozwarstwienie w wojsku, mamy rozwarstwienie o charakterze politycznym i mamy tą niezwykle niekorzystną sytuację, jaka wiąże się właśnie z ziemiami polskimi. Czyli ustawienie frontu w roku 1944 na linii Wisły, bo mija pół roku i dopiero właśnie w styczniu to wszystko rusza. Wykrwawienie Warszawy, niszczenie symbolu. Niszczenie symbolu. Na kim ma się opierać polskie państwo podziemne? To jest właśnie to. Anglia jest daleko, rząd londyński jest daleko. Tu jest realna siła zbrojna, która przetacza się jak walec przez ziemię polskie, dysponująca od samego początku szeroko zakrojonym aparatem represji. Który to aparat jest wcielany w życie, stosowany. A popatrzmy jeszcze na sytuację troszkę inaczej. Żadna armia nie pozwoli sobie na to, żeby po przejściu frontu na jej tyłach działały jakieś ugrupowania zbrojne. Więc mamy i pacyfikację terenu, mamy instalowanie nowego ośrodka władzy i mamy umiejętne wygrywanie przez Stalina kartą polską.
No to tutaj przypomnijmy, że już od jesieni Stalin opisuje w listach, jak to właśnie Armia Krajowa strzela do rosyjskich żołnierzy i oficerów. No i to będzie też tematem konferencji jałtańskiej, gdzie jakby pojawiają się dwa wątki. No jak kwestia ostatecznego rozstrzygnięcia w kwestiach polskich, no i błagania tak naprawdę Roosevelta, żeby Związek Sowiecki po zwycięstwie nad Hitlerem zdecydował się na wsparcie Ameryki w wojnie z Japonią. To pokazuje zupełnie inne priorytety naszych aliantów zachodnich w stosunku do tego polskiego priorytetu próby ocalenia czegokolwiek z polskiej niepodległości.
Polskiej niepodległości, ale próby ocalenia również kształtu terytorialnego tegoż państwa. No bo w jakich granicach mielibyśmy się umieścić? Tych wytyczonych traktatem ryskim, czy z dalece idącym przesunięciem na zachód, ale jeżeli chodzi o granicę wschodnią, to również by była to granica z roku 1921. Przecież w naszych planach było i zajęcie Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego. Pod względem terytorialnym bylibyśmy ogromnym krajem, ale to nie leżało w interesie Stalina.
Gdy patrzymy na ten styczeń 1945 roku, to mimo tego, że ta sowiecka ofensywa została nieco zaimprowizowana, to właściwie ona przebiega jak jeden wielki triumf. Znaczy, armia sowiecka mimo zimy prze bardzo śmiało naprzód. To było coś oczywistego? Czy to pokazywało też tą nową potęgę sowiecką, która tak wyraźnie odbijała od tych kłopotów, które w tym samym czasie alianci zachodni mieli gdzieś po Bitwie Ardeńskiej?
Niemcy tak naprawdę nie miały już rezerw w roku 1945 w styczniu, kto znajdował się w Wehrmachcie. Przecież sama idea Volkssturmu, a później wzorowanego na Armii Krajowej Werwolfu, czyli organizacji partyzanckiej, która miała funkcjonować na tyłach tutaj Armii Czerwonej, to pokazywało, że ten kraj tak naprawdę nie ma już kim walczyć. Jeżeli chodzi o broń, bardzo zaawansowana technicznie, technologia na bardzo wysokim stopniu, a jednocześnie braki paliwa, racjonowanie wszystkiego. Od czasu ogłoszenia przez Goebbelsa wojny totalnej w roku 1943 ten kraj zbiera wszystko. Zbiera metale kolorowe, kości, szmaty, wszystko co jest potrzebne na potrzeby wojny. Przecież tworzą się te słynne erzace, które w zasadzie już zaczynają funkcjonować z okresu przedwojennego, ale tutaj ta kategoria jest zdecydowanie poszerzona. A jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na dyscyplinę, która w dalszym ciągu jednak funkcjonuje.
No, o tym porozmawiamy za chwilę, bo spróbujemy też od tego stycznia 45 roku spojrzeć na te następne miesiące, które poprowadzą z jednej strony Niemcy już do ostatecznej klęski, ale też i do przemian politycznych, no, które dla na przykład strony polskiej są nie bez znaczenia. Przypominam, że profesor Piotr Semków jest moim gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Wojciech Szuliciński, witam Państwa. Wracamy do wydarzeń z stycznia 1945 roku. Profesor Piotr Semków, Akademia Marynarki Wojennej, jest moim gościem. Panie profesorze, mówiliśmy o tym z jednej strony w kontekście militarno-politycznym, tym dotyczącym Europy, a z drugiej strony mówiliśmy o tej decyzji o rozwiązaniu Armii Krajowej. Czy to oznaczało rezygnację z czynnika wojskowego na rzecz jakiejś próby szukania kompromisu politycznego? Czy pana zdaniem to tak miało zabrzmieć i to miało być pewnym argumentem dla naszych, jak rozumiem, sprzyjaciół i sojuszników na Zachodzie, że nie ma już czegoś takiego jak polskie podziemie, na które tak narzekał Stalin w tej korespondencji i w związku z tym nie może on mówić, że Armia Krajowa jest tym czynnikiem, który no właśnie stawia militarny opór obecności Armii Czerwonej na polskich ziemiach?
To pokazuje z jednej strony, że oto jesteśmy gotowi, skłonni do rozmów tutaj, że popieramy linię rządu, ale jako zbrojne ramię tego rządu decydujemy się na zaprzestanie walki zbrojnej, bo z kim tak naprawdę?
Jeśli już na ziemiach polskich nie ma armii niemieckiej.
Dokładnie, jeżeli nie ma, no to chyba, że traktujemy Armię Czerwoną, która wielu osobom jednak przyniosła wyzwolenie, cokolwiek by nie sądzić, traktujemy jako kolejnego okupanta, biorąc pod uwagę sytuację, jaka wywiązała się na ziemiach polskich 17 września 1939 roku. Ale wszystko rozwiązuje się błyskawicznie. Rozwiązuje się błyskawicznie w marcu 1945 roku, kiedy to na zaproszenie generała Iwanowa, przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego wraz z ostatnim dowódcą Armii Krajowej, generałem Leopoldem Okulickim, przybywają na rozmowy. Jak wyglądają te rozmowy? Historia pokazała.
Kończy się procesem moskiewskim.
Dokładnie, kończy się to wszystko procesem moskiewskim. Jednocześnie to już pokazuje właśnie siłę Stalina, że tutaj tak naprawdę żadnych rozmów już nie będzie. Nie jest potrzebna żadna dywagacja na temat tego, jaki rząd ma istnieć w Polsce, bo ta próba stworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej to jest tylko i wyłącznie, może nie tyle mydlenie oczu, to jest właśnie taka realizacja pomysłu aliantów zachodnich, oto tworzymy szeroki rząd demokratyczny, ale tak naprawdę nie zależy nam na tym rządzie. To my już jesteśmy tutaj zainstalowani.
Umyliśmy ręce.
Dokładnie.
Czyli to, że udało się uczynić z Mikołajczyka wicepremiera, wystarcza do tego, żeby powiedzieć, no sprawy polskie się już toczą i już się nie musimy nim zajmować.
Dokładnie i nie trzeba tutaj wyciągać po raz kolejny tej sprawy na szeroką tu publikę ogólnoświatową. Zwłaszcza, że luty 1944 roku, ta wspomniana już wcześniej wywołana konferencja jałtańska i to, co się dzieje w tym czasie na frontach II wojny światowej, pokazuje, że ta wojna nie zakończy się tak szybko i przy niewielkiej ilości ofiar. Biorąc pod uwagę chociażby Daleki Wschód, mamy tutaj lądowanie Amerykanów na Iwo Jimie, gdzie generał Kuribayashi zupełnie inaczej przygotowuje wyspę do obrony niż robili to inni japońscy dowódcy na innych wyspach. On po prostu wpuszcza wojska amerykańskie, które są tam dziesiątkowane, a nie dopuszcza do lądowania.
Czyli mówiąc najkrócej, Amerykanie nagle na swojej liście priorytetów widzą, że obecność Armii Czerwonej na Dalekim Wschodzie jest dla nich niezbędnym czynnikiem, bo wyobrażają sobie, że bezpośrednia inwazja Wysp Japońskich może być niezwykle kosztownym z punktu widzenia ofiar przedsięwzięcia.
Bo proszę zwrócić uwagę, jakie były pomysły w ogóle na to, jak skłonić Japończyków do kapitulacji. Przecież jeden z bardziej kuriozalnych pomysłów to próba stworzenia bomb nietoperzowych. Biorąc pod uwagę, prawda, zabudowę miast japońskich, tą parterową, drewniano-papierową, a zatem szkolimy nietoperze do tego, żeby zrzucały ładunki zapalające na miasta japońskie, wywołamy wielkie, gigantyczne pożary. No, zakończyło się paroma pożarami w Kalifornii i projekt zarzucono jako nieperspektywiczny na rzecz bomby atomowej. Zbliżanie się zaś z drugiej strony wojsk amerykańskich do wysp macierzystych, bo trzeba pamiętać o tym, że ta taktyka żabich skoków miała doprowadzić ostatecznie do tego, że Amerykanie wylądują, a może inaczej, wojska alianckie wylądują na wyspach macierzystych, na tych czterech podstawowych wyspach. To pokazywało, że ofiary jednak będą. Zbliżamy się coraz bardziej, dokonujemy jednego, drugiego, trzeciego bombardowania, ale Japonia dalej walczy i nie poddaje się, bo kodeks Bushido zabrania oddawania się.
Iwo Jima, a potem to, co zdarzy się na Okinawie, to będą wszystko argumenty na rzecz tego, że to, co przed nami, to może być bardzo krwawe i bardzo dramatyczne.
Tak, to jest ukazanie wizji tego, co może się stać na tych czterech głównych wyspach.
Czy to oznaczało, że pojawił się zupełnie inny system priorytetów dla Roosevelta? No to właśnie, gdy patrzymy na przebieg i na to, co, o czym rozmawiano na konferencji jałtańskiej, niż dla, mówiąc najkrócej, tych wszystkich, którzy patrzyli z perspektywy europejskiej na te wydarzenia? Czyli nawet dla Churchilla, czy no przede wszystkim dla obserwujących te wydarzenia, no przedstawicieli na przykład takich rządów jak emigracyjnych, jak Polski, Czeski czy inne?
Churchill tak naprawdę był graczem drugorzędnym, jeżeli chodzi tutaj o konferencje pokojowe, w zasadzie te, które miały ułożyć ład międzynarodowy. Dlatego tak, to słowo pokojowe jest słowem bardziej na wyrost. Churchill jest graczem drugorzędnym, jego imperium przecież się chwieje w posadach. W dodatku cała koncepcja uderzenia w miękkie podbrzusze Europy, czyli lądowania na Półwyspie Bałkańskim i stamtąd prowadzenia działań wojennych, została po prostu odsunięta do lamusa, bo po operacji Husky z roku 1943, po lądowaniu na Sycylii i po stopniowym zajmowaniu Półwyspu Apenińskiego, tak naprawdę priorytetem jest stworzenie drugiego frontu, ale w bezpośredniej bliskości III Rzeszy.
No tak, ale jeśli chodzi o przejść do już wydarzeń wiosny 1945 roku, to tym priorytetem, który wtedy jest bardzo wyraźny, to jest dotrzymanie jakby podziału sfer wpływów z Rosją Sowiecką, no bo nawet wtedy, kiedy już wiosną 1945 roku przed wojskami amerykańskimi czy angielskimi otwiera się wolna przestrzeń operacyjna, to politycy te wojska zatrzymują, czego dowodem jest na przykład to, co dzieje się z Pattonem i z wydarzeniami, że tak powiem, w Bawarii, a potem na pograniczu z Czechami.
Tak, ale jednocześnie pan redaktor wywołał tutaj postać prezydenta Roosevelta. Przecież Roosevelt był od lat pod osobistym urokiem wujaszka Joe, jak to nazywano tutaj Stalina. I to oni dwaj rozgrywali tak naprawdę karty i nie tylko w Europie, ale i w świecie.
Ale to oznacza pewien osobistą fascynację i równocześnie pewien indywidualny błąd w ocenie sytuacji ze strony prezydenta Roosevelta? Czy to były po prostu takie priorytety amerykańskiej polityki akceptowane przez cały amerykański establishment?
Priorytety amerykańskiej polityki były ukierunkowane na Daleki Wschód. to była ich strefa wpływów, strefa wpływów Stanów Zjednoczonych tak naprawdę od wieku XIX.
Ważnym elementem też było coś, co jest dzisiaj trudno zrozumiałe, że Stany Zjednoczone były krajem antyimperialistycznym w tym sensie, że były przeciwnikami tych starych państw kolonialnych i tak chciały się, mówiąc najkrócej, pożywić słabością Wielkiej Brytanii, Francji czy Holandii po roku 45.
No i żywiły się jeszcze w okresie II wojny światowej transporty broni. Nie za darmo przecież oddanie, a może inaczej, wydzierżawienie lub też transakcja wymienna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. 50 starych niszczycieli w zamian za bazy brytyjskie na Bermudach. No, idealne rozwiązanie.
Czyli mówiąc najkrócej, nie było sentymentów?
Nie. Nie było tutaj sensu.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do tej perspektywy tego, co dzieje się po styczniu 1945 roku w Europie. Przed armią sowiecką otwiera się możliwość uderzenia na Berlin już tutaj jakby z marszu, ale oni z tego rezygnują. Rozpoczyna się ofensywa na północy, czyli ofensywa, która doprowadzi do zajęcia Pomorza. Ta decydujące uderzenie na Berlin przyjdzie dopiero w kwietniu 1945 roku. Po stronie aliantów zachodnich te wydarzenia wiosny to jest bardzo jednak, co by nie powiedzieć, z punktu widzenia aliantów łatwa ofensywa przez Niemcy po zajęciu Zagłębia Rury. Właściwie Niemcy stoją przed Anglikami i Amerykanami otworem. Czy myśli pan, że wtedy mogło to się jakoś inaczej potoczyć, że jakby to powiedzieć na przykład te Niemcy w większej części mogły być po tej zachodniej stronie, czy tak naprawdę to dotrzymanie pewnych zobowiązań i pewna też pojawiająca się polityczna niechęć do tego, żeby na przykład szturmować Berlin, to ona decydowała o wszystkim?
Decyduje tutaj polityka, bo trzeba pamiętać również o tym, dlaczego doszło do takiej sytuacji związanej właśnie z frontem zachodnim. Za cenę stawiania twardego oporu na froncie wschodnim, mniejszy opór na froncie zachodnim. To była właśnie ta próba wygrania kartą niemiecką przez samych Niemców, a może inaczej, przez władze III Rzeszy, tych różnic pomiędzy aliantami. Przecież władze III Rzeszy w 45 roku, w tym pierwszym kwartale, chcą nawet ukazać tak zwaną ludzką twarz, ludzkie oblicze. Co to takiego oznacza? Zezwalają...
Misja księcia Bernardo.
Dokładnie. Przecież zezwalają na uwolnienie więźniów obozów koncentracyjnych, początkowo Skandynawów, ale kogo później? Żydów. Tych, którzy byli przeznaczeni do bezwzględnej eliminacji. Misja białych autobusów, gdzie nie sposób się doliczyć, ile osób uratowano, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie właśnie wyciągnięcie ręki, cokolwiek by to nie oznaczało, przez właśnie władze III Rzeszy. Także mamy tego typu sytuację, a jednocześnie mamy też ten pierwszy kwartał roku 1945, marzec, kiedy to cały ten kocioł pomorski, a może inaczej, kocioł tutaj nad Zatoką Gdańską zostaje zlikwidowany, gdzie zostaje uwolniony albo zajęty Sopot, potem Gdynia, prawda, wyzwolona, zajęty Gdańsk, likwidacja tego kotła i wreszcie mamy to wyjście w połowie kwietnia roku 45 na kierunku berlińskim, gdzie po tygodniu tak naprawdę walk Armia Czerwona dochodzi do przedmieść miasta, do zewnętrznej linii obrony. Hitler w tym czasie jest już w bunkrze tam, głęboko pod ziemią i liczy na cud, bo tak naprawdę nie wiadomo na co.
No, liczył na cud domu brandenburskiego, czyli w którymś momencie nawet doczekał się, bo umiera prezydent Roosevelt i to miało być czymś takim jak śmierć Elżbiety Romanownej, czyli jakaś polityczna przyczyna dla pewnej zmiany. Ale po pierwsze przychodzi to za późno, a po drugie no nie ma takich skutków.
A z drugiej zaś strony dociera do niego wiadomość zupełnie inna, bo przecież 20 kwietnia on świętuje swoje ostatnie urodziny w tym bunkrze, a mamy dzień 28 kwietnia, kiedy to dociera do niego informacja o tym, że Benito Mussolini zostaje pochwycony przez partyzantów włoskich i zostaje rozstrzelany. Zwłoki zostają zbezczeszczone, powieszone do góry nogami na jednym z mediolańskich placów i od tej pory Hitler w ciągu 24 godzin podejmuje decyzję o tym, co zrobić ze sobą.
A jednocześnie, ze sobą i ze swoim ciałem, co ciekawe.
Ze swoim ciałem to jest kolejna sprawa. Jednocześnie ten testament polityczny, który dyktuje swojej sekretarce. A w testamencie wyraźnie zaznacza, że Niemcy nie dorosły do jego geniuszu, do jego wielkości, więc należy to wszystko zniszczyć.
No dobrze, to w takim razie, gdy patrzymy na wydarzenia od stycznia 45 roku, to jest właśnie ten scenariusz? Znaczy to jest straszliwe ukaranie Niemiec także za wywołanie wojny i za zbrodnie, które w czasie tej wojny popełnili, bo rozumiem, trwają bombardowania ze strony aliantów zachodnich, one są bez porównania skuteczniejsze niż w roku 44 i przynoszące znacznie mniejsze straty ze strony Drezno. Obrony przeciwlotniczej. Drezno jest tego doskonałym przykładem, a z drugiej strony mamy te bezpośrednie szturmy Armii Czerwonej na niemieckie miasta, które kończą się bardzo często jeszcze takim niszczeniem miast już po ich zdobyciu, jak czego dowodem były wydarzenia w Gdańsku, a przede wszystkim no, rzeziami ludności cywilnej, gwałtami i tym wszystkim, co się dzieje. To jest pewne wydarzenia, które zaczyna ta ofensywa ze stycznia 45?
Te wydarzenia tak naprawdę zaczęły się znacznie wcześniej. Tutaj mówimy o wejściu Armii Czerwonej do Prus Wschodnich. Kiedy to Ilia Ehrenburg przecież ułożył to słynne hasło, że tu oto zaczyna się przeklęta Germania.
Użyje praklaty jak Germania.
Dokładnie tak. I potem mamy tą sytuację związaną z wsią Nemersdorf, którą czerwonoarmiści zdobywają, ale ona zostaje odbita z ich rąk. I co Niemcy widzą? Niemcy widzą w tym momencie pomordowanych ludzi, poprzybijanych tam do drzwi od stodół, potopionych w studniach, prawda, z porozcinanymi brzuchami. Propaganda goebbelsowska to wykorzystuje bardzo umiejętnie, ale wykorzystuje po to, żeby posiać strach. Jeżeli nie będziecie walczyć, to was będzie krzyczeć.
No tak, a nie próbuje Trzecia Rzesza dokonać jakiegoś rozsądnego rozwiązania, którym być może byłaby kapitulacja wobec aliantów zachodnich, a może być może wobec wszystkich, bo mówiąc najkrócej, być może udałoby się uratować wiele istnień ludzkich, zresztą po obu stronach tego konfliktu, bo przypomnijmy, że ta zimowo-wiosenna ofensywa kosztuje wiele ofiar aliantów zachodnich, a jeszcze więcej kosztuje Armię Czerwoną. Sam szturm Berlina to są znowu setki tysięcy ofiar.
Może taka sytuacja by była możliwa, gdyby kto inny stał na czele Rzeszy po 20 lipca 1944 roku. Być może wojna już wtedy mogłaby się zakończyć, pod koniec 1944 roku. Ale w roku 1945, kiedy to Hitler twardo zdławił opozycję, kiedy to mamy chociażby tutaj piękną, wspaniałą aleję na zewnątrz, która nazywana była Aleją Wisielców, ci podejrzewani o defetyzm byli wieszani na drzewach z tabliczkami, że nie chce mi się ginąć za Führera i Vaterland, za ojczyznę. Przecież tutaj eliminowano wszelkie przejawy niechęci do wojny. Wojna miała trwać, za wszelką cenę, ani kroku wstecz. I takie były główne założenia. To, co się dzieje, no to skoro ani kroku wstecz, dławimy opór, idziemy dalej. I jest to rzeczywiście rewanż dla Europy Wschodniej za okupację.
No dobrze, to w takim razie jeszcze raz wróćmy do tych spraw polskich. To jest też moment próby uwiarygodnienia się w tym właśnie szturmie Berlina i w tej zemście tych nowych prokomunistycznych czy prosowieckich władz polskich. To jest próba formowania frontu polskiego, próba takiego wyraźnego udziału w tym szturmie Berlina. Zresztą projekt nie do końca udany. Okazuje się, że formowanie tych dywizji tego jeszcze nie z formalnym przydomkiem ludowego, ale Wojska Polskiego na terenach zajętych przez Armię Czerwoną przebiega znacznie trudniej i gorzej niż się można było tego spodziewać. Zarówno ze względu na opór polityczny tych środowisk, które są prolondyńskie w cudzysłowie, czy proakowskie, ale także dlatego, że Polacy są, mam wrażenie, zmęczeni bardzo wojną. Że w Polsce tak naprawdę to podejście do tej ostatecznej zemsty wcale nie jest jest aż tak jednoznaczny.
Oczywiście, udział pierwszej armii Wojska Polskiego w szturmie Berlina był symboliczny, bo tu chodziło tak naprawdę o symbol. Jeżeli byśmy literalnie popatrzyli na to, co się działo na froncie południowym, Budziszyn, Drezno i druga armia, jak była dowodzona, przez kogo, jakie straty poniosła i dlaczego, to by się okazało, że te talenty dowódcze osób stojących na czele tych jednostek dalece odbiegają od życzeń.
No to prawda, znaczy ideału. Z całą pewnością z Armii Czerwonej do Wojska Polskiego nie przydzielano najwybitniejszych oficerów, a generał Walter no, słynął z tego, że jego problemy z alkoholem przeważały wszystkie inne talenty, które miał i to, co działo się tam pod Dreznem, było tyle zadziwiające, że w momencie, kiedy Armia Czerwona zdobyła już Berlin, oddziały drugiej Armii Wojska Polskiego ponosiły dramatyczne klęski. To zadziwiające, że w tej ostatniej fazie wojny zdołali jeszcze ci nieudolni dowódcy doprowadzić do czegoś takiego jak rozbicie oddziałów tego jeszcze nie ludowego z nazwy, ale już ludowego Wojska Polskiego.
A jednocześnie tak, rzeczywiście jak pan redaktor wspomniał, zmęczenie wojną było. I to dalece idące. Bo z jednej strony kilka lat okupacji, z drugiej strony front, który się przetoczył. Patrząc dalej, ugrupowania zbrojne, podziemne, które funkcjonowały na niektórych terenach i to w sposób wyrazisty, reprezentujące inne opcje polityczne. Więc dla tych ludzi liczenie na kolejną wojnę, trzecią wojnę światową, no to praktycznie byłoby przysłowiowym gwoździem do trumny. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, no, jaka jest rola żołnierza. Rolą żołnierza jest walczyć, ale również i przetrwać. Nie idźmy tutaj w stronę Adama Mickiewicza i ksiąg Pielgrzymstwa Narodu Polskiego. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy prosimy cię, panie. Nie. Tu nie chodzi o śmierć na polu bitwy, tylko o to, żeby przetrwać.
No tak, no tutaj lepszy jest cytat z generała Pattona niż z innych, jakby to powiedzieć, klasyków w tej dziedzinie i przekonanie co do tego, że to żywi żołnierze wygrywają wojnę, a nie ci, którzy giną na polu walki. Ale to jakby zupełnie inna historia. Gdy patrzymy na wydarzenia stycznia 45 roku, to jest jeszcze wciąż czas hekatomby żołnierzy różnych stron, którzy w tym konflikcie oddają życie tysiącami, bo ta atmosfera i ten kształt II wojny światowej to jest też kształt niewyobrażalnych zupełnie strat ludzkich w tych ofensywach i w tych walkach obronnych, które toczone są nawet w tej ostatniej fazie wojny.
Taka jednocześnie jest to również czas tej ostatniej hekatomby dla więźniów z obozów koncentracyjnych, którzy z jednej strony są uwalniani, tak jak sytuacja ma miejsce chociażby z obozem w Auschwitz, z drugiej zaś
strony marsze śmierci, które właśnie śmierci. Teraz właśnie przypada też ta rocznica tych wydarzeń, które się wtedy działy. To rzeczywiście dramatyczne i o tych wszystkich aspektach musimy pamiętać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Profesor Piotr Semków był moim gościem. Rozmawialiśmy o tym styczniu 45 roku, którym troszeczkę jak w soczewce widać było zarówno te wydarzenia, które były kulminacją II wojny światowej, jak i też te wydarzenia tła politycznego, które są tak ważne dla historii Polski. Bardzo jeszcze raz dziękuję i dziękuję. Zapraszam na Historycznie Zakręconych Daniela Wojciechowskiego. Dziś Kajetan Olejko opowiada o swojej miłości do historii kolei w Gdańsku. Zapraszam.